studiu Marzena Komosińska, Biuro Edukacji Narodowej, Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I jest też z nami Filip Micyk, uczeń trzeciej klasy 29 LO imienia Janka Bytnara Rudego. Witaj.
Dobry wieczór Państwu.
A spotkaliśmy się dzisiaj, żeby poopowiadać o brytyjskiej misji Freston. Pretekstem do tego, żeby poopowiadać o tej misji, jest fakt, że już 27 września, czyli jutro, minie 83. rocznica powstania Służby Zwycięstwa Polski. Ta formacja dała początek polskiemu państwu podziemnemu. I jaki związek ma brytyjska misja Freston z polskim państwem podziemnym? Marzena?
To był taki ostatni, można powiedzieć, rozpaczliwy apel polskiego państwa podziemnego, dowództwa Armii Krajowej o misję wojskową do Polski, o sprowadzenie tutaj do kraju zagranicznych obserwatorów w sytuacji, po pierwsze, potrzeb wojskowych Armii Krajowej, która potrzebowała być dozbrojona w zakresie broni, umundurowania. Może tak dla porównania, w okresie 1943-1944 brytyjskie służby specjalne w ramach operacji wspierania dywersji na terenie okupowanej przez Niemców Europy skierowały do Jugosławii 16 tysięcy ton sprzętu wojskowego, z czego 13 tysięcy drogą lotniczą, do Francji 10 tysięcy ton sprzętu, do Grecji 5800 ton sprzętu, a do Polski 670 ton sprzętu, z czego tylko 443 tony trafiły w ręce polskie. Także tego sprzętu było niewiele, a potrzeby były duże. Armia Krajowa dysponowała tylko tym, co udało się schować po wrześniu 39, a także tym, co udało się zdobyć na Niemcach. No a przyczyna polityczna wiązała się z wkraczaniem na wschodnie terytoria Polski Armii Czerwonej. Sytuacja żołnierzy Armii Krajowej, którzy przez 5 lat przeciwstawiali się niemieckiemu okupantowi, stawała się tragiczna. Byli aresztowani, byli rozstrzeliwani, wywożeni na wschód. Zatem dowództwo Armii Krajowej, a także rząd polski w Londynie apelował do Brytyjczyków o skierowanie misji wojskowej, która z jednej strony nawiązałaby kontakt z Komendą Główną Armii Krajowej i dokonałaby rozeznania w zakresie jej potrzeb, a z drugiej strony podjęłaby rolę obserwatora, a nawet instrukcje, które otrzymali Brytyjczycy, którzy stali się członkami wreszcie takiej ekspedycji, obejmowały rolę mediatora, czyli takiej jednostki, która miała ułatwić kontakt dowództwa Armii Krajowej z wkraczającymi oddziałami sowieckimi.
Starano się o pojawienie się tej misji w Polsce już przed wybuchem powstania warszawskiego, ale to wszystko się bardzo przedłużało, ponieważ, no jak się okazuje, i to jest dla mnie jakieś tam zaskoczenie, że próbowano to jeszcze konsultować i uzgadniać z Sowietami, że musiała być jakaś ich zgoda, potem ostatecznie już nie czekano na te zgody, której nie było i po prostu tylko poinformowano Sowietów, że taka misja będzie miała miejsce i ta misja, jak mówiłaś we wcześniejszej rozmowie przed wejściem do studia, no pojawiła się w zasadzie o pół roku za późno.
Właściwie tak. Przez cały 44 rok trwały już usilne starania o zorganizowanie tej misji. Zarekrutowano jej uczestników w czerwcu 44 roku i oni czekali, dlatego że decyzje polityczne, które musiały zapaść, nie pojawiały się. To się wiązało z tym, że Brytyjczycy mieli świadomość, Ministerstwo Spraw Zagranicznych brytyjskie miało świadomość, że Polska jest już w zasadzie w teatrze działań wojennych sowieckim. I starano się rzeczywiście poinformować, przynajmniej poinformować Stalina, który rzeczywiście żadnej odpowiedzi akceptującej nie udzielił. Natomiast poinformowano, iż do Polski zostanie skierowana misja, w której weźmie udział 6 Brytyjczyków. Ostatecznie wylądowało ich 5, bo jeden w ostatniej chwili z przyczyn zdrowotnych wycofał się, ale Brytyjczycy tutaj akurat zadziałali sprytnie, wzięli później jednego z oficerów Armii Krajowej do siebie, przydali mu nazwisko tegoż zgłoszonego wcześniej Brytyjczyka i on wraz z misją opuścił obszar Polski, ale to była dość skomplikowana historia i między innymi był dwukrotnie narażony na zamachy na swoje życie ze strony NKWD już kiedy misja znajdowała się w Moskwie.
To teraz tak właśnie spróbujmy to poukładać chronologicznie, bo ostatecznie Brytyjczycy wylądowali w grudniu nad terenie Polski, ale próbowali już od kilku miesięcy, tak? Tylko.
To znaczy tak, ostatecznie misja wylądowała na polach wsi Bystrzanowice, na zrzutowisku Armii Krajowej Ogórek w okolicy miejscowości Żarki, Janów, 26 grudnia, wieczorem 26 grudnia 1944 roku. Próby podejmowane były od końca października, przy czym no, z przyczyn pogodowych, atmosferycznych, to lądowanie skuteczne się opóźniało. Oni zostali zrzuceni na spadochronach w momencie, w którym zostały sygnały rozpoznawcze z ziemi odczytane, dostrzeżone przede wszystkim, tak żeby no, była szansa powodzenia misji, która w ten sposób docierała. Misja była przygotowana przez SOE, czyli Special Operations Executive, tak, kierownictwo brytyjskich operacji specjalnych. W jej skład oprócz czterech Brytyjczyków wszedł również cichociemny Polak pod angielskim nazwiskiem, z obawy przed Rosjanami przyjął taką legendę, a był polskim oficerem cichociemnym, Antoni Pospieszalski. Antoni Pospieszalski był jednym z ostatnich 316 cichociemnych zrzuconych na teren Polski w czasie II wojny światowej. No kim byli cichociemni? No młodzieży zawsze warto przypominać, że byli to żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, ochotnicy, którzy zgłaszali się na specjalne szkolenie do tworzonych na terenie Wielkiej Brytanii obozów treningowych po to, żeby przerzucić ich następnie do kraju, gdzie służyli wsparciem, fachową pomocą dla konspiracji w kraju, no, drogą oczywiście lotniczą. Co warto pamiętać, o czym młodzieży przypominamy, cichociemni jako jednostki specjalne nie posiadali własnego umundurowania, sztandaru, tradycji i w wypadku dostania się w ręce nieprzyjaciela nie chroniły ich żadne konwencje. No i tu też przypominamy nazwiska najbardziej znanych cichociemnych, czyli Hieronim Dekutowski-Zapora, Jan Piwnik-Ponury, Adam Trybus-Gaj, generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek, czy jedyna wśród cichociemnych kobieta Elżbieta Zawadzka-Zo.
Wylądowali w Żarkach pod Częstochową, no w znacznej odległości od miejsca, w którym, jak rozumiem, mieli się zgłosić, tak?
Też nie. Oni wylądowali na polach wsi Bystrzanowice. To zrzutowisko Ogórek to właśnie takie zlokalizowane, Janów Żarki. To było miejsce, na którym ich oczekiwano. Zostali przyjęci.
Aha, czyli to było zgodne z planem, tak?
W wielkiej tajemnicy zostali przyjęci przez oddziały Armii Krajowej, która już wówczas w końcu roku 1944 po upadku Powstania Warszawskiego, tylko to przypomnę, została ograniczona liczebnie do 20% stanu. W związku z tym, że trudno było żołnierzy, trwała zima, trudno było żołnierzy uzbroić, zaopatrzyć w umundurowanie, a także no, wciąż występowało niemalejące zagrożenie ze strony niemieckiej. Niemcy organizowali obławy, w tym między innymi usiłowali rozbić sztab Komendy Głównej Armii Krajowej w Częstochowie, bo też warto powiedzieć, że po Powstaniu Warszawskim sztab Komendy Głównej AK czasowo ulokowany był w Częstochowie i stąd ta lokalizacja właśnie, stąd wybór tego miejsca zrzutu. 30 kilometrów na południowy wschód od Częstochowy.
Po wylądowaniu tak szczęśliwym rozpoczął się marsz, tak?
No to może powiem, jaki był cel w ogóle tej misji, bo przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy, nawiązanie kontaktu z Komendą Główną Armii Krajowej, no i rozpoznanie potrzeb w zakresie, o czym wspominałam, uzbrojenia, umundurowania, ale także uczynienie takiego wywiadu, rozeznania środowiska partyzantów zarówno Armii Krajowej, jak i Narodowych Sił Zbrojnych, a nawet Armii Ludowej, a także okolicznej ludności w zakresie sytuacji politycznej i militarnej na ziemiach polskich wyzwalanych spod okupacji niemieckiej przez Sowietów. Brytyjczycy zbierali informacje na temat podejścia ludności do partyzantów, do Armii Krajowej, na temat tego, czy bardzo uciążliwe były dla nich kontrybucje, dostawy obowiązkowe, na temat tego, jak traktowali Armię Krajową. I uzyskiwali odpowiedzi, że Armia Krajowa za wszystko praktycznie płaciła, kwitowała wszystko, że cieszy się ogromnym zaufaniem. Natomiast z ogromną nieufnością traktowane są oddziały wkraczające z armią sowiecką, a także rząd lubelski.
Taka była idea misji Freston. I teraz co się działo? Marzeno po kolei, tak? Bo ta misja przebywała jak długo?
Trzy tygodnie właściwie. Mhm. Niecałe trzy tygodnie realizowane były zadania, o których wspomniałam. Przemieszczali się dotarli do Żytna, gdzie zostali umiejscowieni w majątku rodziny Siemińskich w dworze. I rzeczywiście te duże posiadłości i folwarki polskie stały się miejscem ich postojów, takich gdzie podejmowano ich przysłowiową polską gościnnością, przemieszczali się nocą. Posterunki niemieckie były dość silnie obsadzone w okolicznych miastach, często po 60-80 żandarmów, zatem trzeba było mieć napiętą uwagę. Natomiast Brytyjczycy przemieszczali się nocą i oni właściwie Niemców nie widzieli. Dlatego, kiedy taka sytuacja zdarzyła się niebezpieczna, o tym może za chwilkę powiem, byli zupełnie zaskoczeni. Natomiast warto zwrócić uwagę na zupełny ich początkowo brak rozeznania co do sytuacji, do obrazu stosunków panujących w Polsce, kiedy tutaj się zjawili. Nie rozumieli jak nieufności, jaką Polacy darzą wschodniego sojusznika, czyli Związek Radziecki. I wyrazem tej nieufności była na przykład reakcja na toast wzniesiony przez pułkownika Hudsona, czyli dowódcę tej misji, w noc sylwestrową 1944 roku, kiedy wzniósł toast za zdrowie Stalina, Roosevelta i Churchilla. No ciszę, jaka zapanowała wśród polskich oficerów po tym toaście, tłumaczono pułkownikowi Hudsonowi losem oficerów i żołnierzy Armii Krajowej w Lwowie, w Wilnie, gdzie byli poddawani represjom i nie tylko, bo aresztowani, rozsyłani, rozstrzeliwani. I tłumaczono, że jeśli Armia Czerwona przejdzie Wisłę, no żołnierze Armii Krajowej spodziewają się, że podobny los stanie się również ich udziałem. Stąd ta nieufność. I Brytyjczycy nie posiadali się ze zdumienia, słysząc o tym, zachodząc po prostu w głowę, jak to możliwe, żeby z taką nieufnością traktować sojusznika. Realizowali swoje zadanie, ale dość szybko mieli okazję przekonać się, na czym polega właśnie istota tych obaw wyrażanych przez oficerów Armii Krajowej.
Ważnym elementem w trakcie tego przemieszczania się w ciągu tych trzech tygodni, może nie wiem, najważniejszym, jak uważasz, było to spotkanie w Leśniczówce, tak, zacisze z generałem Okulickim?
Tak, rzeczywiście, no spotkali się, bo to chyba był zasadniczy element misji, spotkać się z dowództwem Armii Krajowej i 3 stycznia 1945 roku spotkali się w tym miejscu, które wymieniłaś, w Leśniczówce Zacisze koło Jackowa Małego, z generałem Leopoldem Okulickim Niedźwiadkiem. Generał Okulicki wyszedł z tego spotkania rozczarowany, przygnębiony, posiadając już faktyczną wiedzę o możliwościach, a tudzież ich braku ze strony aliantów i pomocy Polsce. Zostaliśmy sami, jak mówił. Miał już tego pełną świadomość i w depeszach, które kierował do Londynu, zabiegał o to, żeby kolejnych misji już do Polski nie przysyłać. Dlatego, że ich osłona, ochrona wiązała się z ryzykiem dla już nielicznych w tym czasie oddziałów Armii Krajowej, a skuteczności nie potrafił sobie w żaden sposób wyobrazić. Takie misje były przygotowywane, już 3 kolejne, następne. Byli wyznaczeni ludzie, którzy w tych misjach mieli się znaleźć. Tym niemniej wydarzenia, które nastąpiły już kilka dni później, pokazały, że miał rację, ponieważ rzeczywiście członkowie misji Freston dostali się do niewoli sowieckiej, a zagrożenie kilka dni wcześniej wiązało się również z tym, że na terenie byli również Niemcy, bo doszło do potyczki po nocy sylwestrowej, którą spędzono wspólnie. W jakiś sposób atmosfera końca wojny sprzyjała takiej swobodniejszej atmosferie w noc sylwestrową 44-45, a o 8 rano 1 stycznia w Nowy Rok byli wtedy zakwaterowani w folwarku Katarzyna, niedaleko Kobiel Małych. No i pojawiła się zmotoryzowana jednostka niemiecka z czołgami. Nastąpił oczywiście alarm. Żołnierze Armii Krajowej byli na nogach błyskawicznie, natomiast członkowie misji no, byli w łóżkach, zdjęli mundury, tak? No więc to też tak pozwolili sobie właśnie już tego dnia. To jednak zajęło te chwile. I tutaj oddział osłoniowy porucznika Józefa Koteckiego Warty wywiązał się z zadania. Otóż postanowił najpierw sam wydostać się w kierunku Pierzei Lasu. Osiągnął tę Lizierę i tam symulowali ostrzał większego oddziału. Niemcy rzeczywiście dali się nabrać, sądzili, że znaczniejsze siły w tym czasie znajdują się na terenie lasu. A część oddziału Warty w tym czasie wyprowadzała opłotkami uczestników misji Freston, którzy no, zostawili bagaże, zostawili jedno z radiostacji, ale wszyscy bez uszczerbku udało im się po prostu ewakuować. Zresztą podkreślali wobec generała Okulickiego zasługi oddziału porucznika Warty i, no i przełożyło się to na odznaczenia Krzyży Walecznych i Virtuti Militari dla żołnierzy, którzy uczestniczyli w akcji. Jedną ofiarę pochłonęła ta akcja, nie ze strony brytyjskiej, zginął obsługujący RKM kapral Nevada, tam w Katarzynowie na miejscu jest takie upamiętnienie jemu poświęcone, także może warto też będąc na tym terenie gdzieś tego upamiętnienia poszukać. No w każdym razie to pokazywało, że teren nie był jeszcze w tym czasie bezpieczny, że Niemcy przemieszczali się i byli aktywni, więc generał Okulicki nie chciał już po prostu ryzykować. Członkowie misji nie byli przeszkoleni w zakresie sytuacji, nie wiedzieli, jaka sytuacja panuje w Polsce w tym czasie i nie potrafili w sposób szybki, chociażby tak jak tutaj była sytuacja, reagować na nagłe pojawienie się Niemców.
I w tym momencie mam właśnie pytanie do Filipa, bo muszę powiedzieć, że Filip jest tutaj dlatego, że brał udział w rajdzie śladem właśnie brytyjskiej misji Freston. Przeszliście, tak, odcinek między Katarzynowem a Żytnem?
Tak jest, przeszliśmy go razem z grupą pod, że tak powiem, przewodnictwem pana doktora Artura Rosiaka. Grupa liczyła 12 osób. Akurat muszę się pochwalić, bo zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie.
Oj tak, właśnie to miałam już za chwilę pochwalić w ogóle Bytnarówkę, tak? Która zajęła
dwa pierwsze
miejsca, tak. Chciałam cię zapytać, czy byliście też właśnie w tym miejscu upamiętnienia tego żołnierza, tego Nevady? Oglądaliście to?
Tam zatrzymaliśmy się autokarami w miejscu, gdzie to upamiętnienie się znajdowało. Jak gdyby z tego punktu zaczęliśmy.
Aha.
Tam była droga wzdłuż lasu, zabudowania i w narożniku jednego z gospodarstw jest taki zlokalizowany obelisk z tablicami. Także mieliście szansę również gdzieś go widzieć. Natomiast po opowieści, która wprowadzała w tematykę, przemieszczała się młodzież dalej w kierunku lasów, w kierunku Żytna.
Jakie mieliście zadania i na czym właśnie polegały te zadania? Zdobyliście to pierwsze i miejsce drugie za co?
Te pierwsze miejsce zdobyliśmy za ogół tego rajdu. Jednym z takich zadań, które na pewno zapadło mi w pamięć, było stworzenie filtra do wody. Myślę, że to jest taka rzecz dosyć przydatna ogólnie w dzisiejszych czasach. Właśnie tym zadaniem było stworzenie filtra i my zajęliśmy akurat pierwsze miejsce. Był to dosyć prosty schemat, dostaliśmy schemat, według którego musieliśmy wykonać właśnie to zadanie. I ja prezentując właśnie ten filtr, przefiltrowałem tą wodę, wydaje mi się, że w najlepszym stopniu, dlatego zajęliśmy właśnie pierwsze miejsce w tej kategorii. Uzyskaliśmy tutaj maksymalną ilość punktów. Wykonywaliśmy też test wiedzy. Wydaje mi się, że też napisaliśmy go bardzo dobrze. Wynikało to z tych wykładów, które mieliśmy też na punktach. Były one przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób i myślę, że młodzież, która brała udział w tym rajdzie, była zainteresowana. Przynajmniej takie jest moje odczucie.
No właśnie tutaj też trzeba dodać, że, bo to może tak jasno nie wynika, że organizatorem tego rajdu właśnie był Łódzki Instytut Pamięci Narodowej, tak?
Biuro Edukacji Narodowej zorganizowało kolejną lekcję historii w terenie, zarazem rajd i konkurs wiedzy historycznej, no poświęcony tym razem jednej pierwszej i jedynej misji wojskowej, alianckiej misji wojskowej w Polsce w czasie II wojny światowej. Uczestniczyło w nim blisko 200 osób, młodzieży szkolnej.
Tak, bardzo dużo. I Łódzkiej
i z Łasku były dwie grupy. Tak.
Czy ty, Filip, wcześniej w ogóle cokolwiek wiedziałeś na temat tej brytyjskiej misji, czy dopiero tam się dowiedziałeś na miejscu?
Powiem szczerze, że właśnie nie. Dlatego był to bardzo dla mnie ciekawy rajd, ponieważ nic wcześniej nie wiedziałem o tej misji. Nigdy, chociaż interesuję się tematyką II wojny światowej, nigdy nie słyszałem o tej misji, więc to było bardzo fajne wydarzenie, aby właśnie poszerzyć tą swoją wiedzę i przy okazji też zainteresowanie.
Jak wygląda w tej chwili to miejsce w Katarzynowie? Tam już nie ma tej leśniczówki, tam w miejscu leśniczówki jest obelisk po prostu?
Nie, w Katarzynowie był folwark Katarzyna, w którym uczestnicy kwaterowali, członkowie brytyjskiej misji kwaterowali.
Tak.
Natomiast w Zaciszu Leśniczówka nie istnieje, istnieje fragment fundamentów i tam w tej chwili stoi obelisk, też poświęcony, no napis stanowi o tym, że tutaj członkowie brytyjskiej misji Freston spotkali się z generałem Okulickim i tylko tyle. Jest po prostu taki ślad w terenie zaznaczony, iż to zdarzenie w tym właśnie miejscu się odbyło, natomiast no nie, no obiektów takich budynków już
nie ma.
Natomiast bardzo namacalnym i spektakularnym budynkiem, który wiąże się z misją Freston również, ale też nie tylko, był nasz na punkcie właściwie finałowym dwór w Żytnie. On jest ostatnio odrestaurowany.
No właśnie.
Przepiękny dwór.
Byliście w środku.
No młodzież obejrzała dwór z zewnątrz. Tam jest w tej chwili, to jest w tej chwili prywatną inicjatywą.
Tak.
Odnowiony i odrestaurowany przepięknie ten dwór i no taka perła
klasycystyczna. A muszę wam powiedzieć, że do niedawna jeszcze tak pięknie nie wyglądał, bo ja pamiętam go jeszcze tak.
Pokazywano nam zdjęcia, jak wyglądał w 2016 roku, no to był po prostu gruz. No opowiadano nam, że czterech konserwatorów dbało o to, żeby no, przywrócono go z dbałością o szczegóły i rzeczywiście miejsce cieszy. A szczególnie no, w tym dworze kwaterowani byli również członkowie misji Freston. Natomiast no przecież nie tylko, bo przebywał tu niegdyś i Henryk Sienkiewicz i błogosławiona Wanda Malczewska i malarz Jacek Malczewski. Także była też okazja opowiedzieć o tym młodzieży oczywiście. No takie miejsce dość ciekawe. Mówi się, iż architekt tego dworu jest tą samą osobą, która projektowała Belweder, no ale te informacje pewnie trzeba było dobrze sprawdzić.
Jeszcze sprawdzić, tak? Rajd był udany, podobał się młodzieży. No właśnie, 200 osób to strasznie dużo. Jakoś dawaliście radę ogarnąć?
To znaczy, w tych przedsięwzięciach rajdowych, lekcjach historii w terenie uczestniczyło, można powiedzieć, że w przeciągu tych 20 lat pracy biura 300-450 osób, także nie była to największa grupa, jaką zaprosiliśmy na przedsięwzięcie edukacyjne. Natomiast mnie cieszy taki fenomen, bo tutaj pan Filip wspomniał, że to nie pierwsze takie przedsięwzięcie, w jakim bierze udział i że już po raz kolejny z Instytutem Pamięci Narodowej jesteś na rajdzie, to może powiedz coś więcej.
Ty się sam zgłosiłeś, wasza grupa się zgłasza, bierze udział w takich inicjatywach, znaczy, jak to wygląda?
Zgłoszenia wyglądają w ten sposób, że jest po prostu to ogłoszone na forum społeczności szkolnej i osoby zainteresowane historią mogą się zgłosić do nauczycieli od historii i wtedy nauczyciel zbiera taką grupę zainteresowanych i ruszamy na taki rajd, ale tak jak już powiedziała tutaj pani, jest to mój, żebyś nie pomylił, czwarty rajd z Instytutem Pamięci Narodowej. Ja za każdym razem, jak słyszę właśnie, że jest rzucony temat rajdu, to od razu się zapisuję, bo rzeczywiście to są naprawdę świetne inicjatywy i ja uważam, że właśnie takie lekcje historii w terenie, gdzie tej historii rzeczywiście możemy dotknąć, są bardzo istotne, bo młodzieży jest tak łatwiej się uczyć historii, jest łatwiej nas zainteresować właśnie w ten sposób, więc tak jak powiedziałem, są to świetne inicjatywy i na pewno nie jest to mój ostatni rajd.
To dobrze słyszeć. Ja w takim razie chciałabym jeszcze wrócić do tej leśniczówki Zacisze, tak? I do tego spotkania z Leopoldem Okulickim. Przeczytałam, to jakby potwierdza to, co właśnie ty, Marzeno, mówiłaś, jakiś fragmencik wspomnień właśnie pana Pospieszalskiego, który opowiadał o tym, o reakcji po spotkaniu właśnie z przedstawicielami misji, że Okulicki był bardzo smutny, przygnębiony, powiedział, że nawet chyba użył takich słów, że zostaliśmy oszukani. I
można było przyjąć takie założenia, chociaż my nie znamy wszystkich szczegółów, dokumentów, wszystkich nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo znajdują się w archiwach brytyjskich i to pewnie jeszcze, czy na pewno jeszcze około 20 lat.
Na Brytyjczykach zrobił bardzo dobre wrażenie, tak? Okulicki.
Okulicki zrobił bardzo dobre wrażenie głównie z tego względu, że nie odrzucał a priori współpracy z komunistami. Wyraził się, że Polska, jeśli taka będzie wola społeczeństwa polskiego, mogłaby być komunistyczna, natomiast nie jest możliwe, nie można sobie wyobrazić, że tę Polskę komunistyczną miały narzucić ktoś, zniewalając kraj. W ten sposób się wypowiadał, a także nie wykluczał również współpracy Armii Krajowej, wspierania w jakiś sposób przez Armię Krajową Armii Czerwonej, natomiast wykluczył podporządkowanie Armii Krajowej Sowietom.
Myślisz, że to spotkanie z przedstawicielami misji brytyjskiej właśnie wtedy miało jakiś wpływ na to, że w zasadzie dwa tygodnie później wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej?
To znaczy, taki rozkaz wydać musiał, chcąc chronić zwyczajnie żołnierzy, chociaż trzeba przyznać, że represje wcale nie były mniejsze przez to, że rozwiązał Armię Krajową. Te represje dotkliwie dotknęły żołnierzy Armii Krajowej, jak wiemy. Natomiast ja może powiem, jaki był dalszy los członków misji Freston, bo ta misja rzeczywiście zakończyła się klęską. Zamknęła się ta epopeja krótka, trzytygodniowa, jak wspomniałam, w drugiej połowie stycznia 1945 roku, kiedy członkowie brytyjskiej misji zostali po prostu aresztowani przed wkraczającą Armię Czerwoną, przez NKWD, które towarzyszyło oficerom sowieckim pod zarzutem szpiegostwa. Przez jakiś czas zastanawiano się, co właściwie z nimi zrobić. Oni byli przetrzymywani w dworze w Żytnie, w Radomsku, w Jędrzejowie, a także w pogestapowskim więzieniu w Częstochowie przy ulicy Śląskiej. To dla Brytyjczyków był szok zupełny i oburzenie. Pułkownik Hudson nie posiadał się z oburzenia, że on jako przedstawiciel tej armii sojuszniczej brytyjskiej, oni się przedstawiali, no ale zarzucano im, że mają nieprawdziwe dokumenty, że one nie są tożsame z nazwiskami, jakie podają, że są szpiegami. Brytyjczycy domagali się zawiezienia ich do brytyjskiej misji wojskowej w Moskwie, natychmiastowego dostarczenia ich tam. Natomiast Sowieci zdecydowali się na to dopiero 11 lutego, notabene w dniu, w którym zakończyły się obrady konferencji w Jałcie. Wówczas Brytyjczycy zostali drogą lotniczą przewiezieni do Mielca, do Lwowa, Kijowa, stamtąd pociągiem dopiero do Moskwy. Natomiast to też nie był koniec historii misji Freston, bo w Moskwie spędzili dłuższy czas oczekując na misję. Tam pułkownik Hudson wspólnie z Antonim Pospieszalskim przygotowali obszerny raport korzystny dla Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, który później pułkownik Hudson przedstawił w Wielkiej Brytanii, który jednak nie miał żadnego wpływu na stosunek brytyjskiej dyplomacji do Polski, do polskiej do działań w sprawie Polski w tym czasie. Czyli misja Freston poniosła zupełną klęskę, przyszła zbyt późno. O tym, co się działo, na pewno nie mogła przesądzić kilkuosobowa misja obserwatorów. Na konferencji w Jałcie w 1945 roku zdecydowano o powojennym porządku świata i Polskę pozostawiono wówczas Sowietom, a to przesądziło niestety los żołnierzy Armii Krajowej. Okulickiego nie było przy misji w czasie aresztowania. Po 3 stycznia już do spotkania więcej nie dochodziło, czyli jeszcze 10 dni członkowie misji Freston przemieszczali się w terenie. Oczywiście Okulicki zostawił swoich łączników przy Hudsonie, przy misji. Natomiast sam już jak gdyby z różnych względów, również bezpieczeństwa, był gdzie indziej. Kiedy Sowieci przeszli Pilice, pułkownik Hudson podjął próbę odszukania Okulickiego, ale licząc jeszcze, że może ta rola mediatora chociaż, ale generała nie był w stanie ustalić miejsca lokalizacji, natomiast tu podjął decyzję, że no jak gdyby nawiąże kontakt z Sowietami. Część członków misji Peter Soliflut i Antoni Pospieszalski udali się po radiostację schowaną w Żytnie. Tam już natknęli się na kolumny Armii Czerwonej. Sam dwór był już w tej chwili zajęty przez oficerów sowieckich. Żądali tam widzenia się z dowództwem wyższym. Przewieziono ich do dowództwa, no ale tak jak wspominałam, potraktowano ich nieufnie i zostali najzwyczajniej rozbrojeni i aresztowani. Świetnie sobie zdawał sprawę, jak zagra, jakie tutaj będą realia w momencie wkroczenia oddziałów Armii Czerwonej. Przecież Armia Krajowa w tej sytuacji była od początku 1944 roku, że wkraczały ze wschodu oddziały sowieckie.
17 stycznia chyba w Częstochowie, tak.
I sytuacja się powtarzała, także no Brytyjczycy w trakcie tego pobytu, zwłaszcza w częstochowskim więzieniu, w tej gestapowskiej celi, gdzie pułkownik Hudson kopnął kubeł z żywnością, którą w ten sposób im podano, no uświadomili sobie, zrozumieli sens tego toastu z Katarzynowa, za Stalina, zrozumieli sens milczenia, które towarzyszyło temu toastowi, a także zrozumieli tak naprawdę podstawy tej niechęci, bo widzieli po niemieckim więzieniu żołnierzy Armii Krajowej, widzieli, jak wygląda faktyczna sytuacja po wkroczeniu Sowietów.
przeczytam taki fragmencik z wspomnień właśnie pana Pospieszalskiego, który tutaj cytuję, napisał, spisał te swoje wspomnienia w postaci takiej króciutkiej książeczki, że Anglicy po raz pierwszy zdali sobie sprawę z sytuacji Polski i grozy położenia w obliczu potęgi sowieckiej właśnie wtedy, gdy przybyli do Polski, ale że wtedy jeszcze łudzili się co do intencji Sowietów. Natomiast w ciągu 3 tygodni radykalnie zmienili swoje zdanie.
Mieli szansę przekonać się o nastawieniu Polaków. W Radomsku mieli jeszcze okazję przez krótki czas, już po aresztowaniu, rozmawiać z miejscową ludnością i tam również duża niechęć do rządu lubelskiego. Także wszędzie jednoznaczne te opinie, a sytuacja, w jakiej sami się znaleźli, no wyłącznie mogła potwierdzić te ich wrażenia. Więc no w zasadzie opowiadamy tutaj o misji, która zakończyła się klęską, ale która jest właściwie, historia misji Freston pokazuje, w jaki sposób zmieniała się świadomość tychże, tej grupy Brytyjczyków, jeśli chodzi o nastawienie Sowietów do Armii Krajowej, do Polaków, do państwa, które teoretycznie jako sojusznicze powinni wspierać, a które właściwie jako znajdujące się w strefie wpływów jest już całkowicie podporządkowane. Więc to jak gdyby ta historia tej misji no, pozwala nam po prostu przedstawić w krótkiej opowieści no, Jałtę.
No tak, pokazuje złudne nadzieje co do intencji sowieckich, no, że takie pewnie mieli Brytyjczycy, być może Amerykanie, a być może no, wcale się nie łudzili, tylko wiedzieli jak będzie. I to już jest taki moment, kiedy widać, że no, przestajemy się liczyć i przestaliśmy się liczyć jako sojusznik. Tak.
Stalin skutecznie rozegrał sytuację międzynarodową na swoją korzyść. No i właściwie w Jałcie już sytuacja była. Po Jałcie już była zamknięta.
Zwycięzcy mają rację, tak?
No niestety tutaj na wiele lat to przesądziło o losach wielu ludzi.
To cóż, Filip, generalnie można powiedzieć, że jesteś zadowolony z tego rajdu.
A powiedz, co ci się w takich rajdach podoba, co byś zmienił?
Tak naprawdę to tak podoba
szczerze.
Mi się... Tak szczerze. Podoba mi się tak naprawdę wszystko. Naprawdę, szczerze mówiąc, te rajdy, tak jak już mówiłem, są świetne pod tym względem, że możemy tej historii dotknąć. Pamiętam, jak na rajdzie dotyczącym Hubala był taki punkt, na którym stał rekonstruktor, który pokazywał nam każdy aspekt tak naprawdę życia żołnierza. Od karabinu poprzez konserwy, które ci żołnierze jedli, więc właśnie najbardziej podobają mi się na tych rajdach takie punkty, w których możemy tej historii dotknąć, tak namacalnie.
Ale takiej tej, nie właśnie wielkiej, tylko może trochę tej mniejszej, przez pryzmat poszczególnych żołnierzy, oddziałów, codzienności, prawda?
Dokładnie.
To jest, myślę, ciekawe.
Dokładnie tak, bo o tej historii dużej zazwyczaj uczymy się nawet na lekcjach historii, a o, że tak powiem, życiorysie poszczególnych żołnierzy nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć każdej historii na lekcjach historii.
A tutaj jest taki rajdy, moment na pogłębienie, prawda?
Dokładnie. Te rajdy właśnie dotyczą konkretnych osób bardzo często i myślę, że to jest świetne.
To chociażby tak jak ten o Hubalu, o którym
dokładnie,
właśnie wspomniałeś.
Tak.
A coś byś zmienił?
Pogodę.
Dokładnie. Miałem mówić, że właśnie pogoda, bo niestety
nie czasami... Nie trafiła wam się, nie? Teraz?
Znaczy, kilka razy padało, ale myślę, że to ekipa, która była na tym rajdzie już... Miała kilka ich za sobą, jeden w śniegu dosyć potężnym, więc myślę, że to był mały problem.
Zahartowani.
Dokładnie.
Partyzanci też nie mogli się kierować.
Tak, a jeszcze pewnie musieli maszerować nocą, tak, a nie za dnia. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Marzena, tobie za przybliżenie wszystkiego na temat misji Freston. Moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj Marzena Kumosińska z Biura Edukacji Narodowej Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Filip Micyk, uczeń trzeciej klasy 29 LO, tak zwanej Bytnarówki.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.